Państwa w niedzielny poranek. Dorota Choma, Piotr Wierzchoń. Zapraszamy. Program Busola. Czas rozpocząć. 17 dzień czerwca jest. Dziś mówić będziemy m.in. o tym, co dzieje się w naszej archidiecezji, a dzieje się także w tę niedzielę sporo, dlatego że są chociażby festyny, na które będę Państwa zapraszać. Festyny wyjątkowe z wyjątkowymi gośćmi. Na przykład dziś w Lublinie wystąpi także dla Państwa, jeżeli się Państwo wybiorą, oczywiście Tomek Kamiński, a więc taki nieśmiertelny utwór jak Ty tylko mnie poprowadź będzie można usłyszeć na żywo i zobaczyć, jak Tomasz Kamiński właśnie go prezentuje. Ale będzie również sporo zaproszeń takich i na takie wydarzenia, które mają miejsce także na terenie całej Polski, w Sanktuarium Matki Bożej Giedrzwałckiej, na przykład 30 czerwca. To dzień pokutny pod hasłem od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej. Szczegóły będą na pewno do godziny 7. Będzie też nieco więcej dziś o naukach przedmałżeńskich. Powiem tak, zainspirowała nas do tego nasza redakcyjna koleżanka, która brała udział w takich naukach, opowiadała różne rzeczy, a my dziś sprawdzamy u źródeł, jak te nauki wyglądają, do czego przygotowują, jak przygotowują do małżeństwa, a także do sakramentu i czego oczekuje się od narzeczonych, którzy biorą udział w tych naukach, ale także tego, czego oczekuje się od tych, którzy je prowadzą. Do 7 mam nadzieję, że sporo ciekawych informacji także dla Państwa i Państwo coś dla siebie znajdą. Na początek naszego spotkania zapraszam do wysłuchania rozmowy Tomasza Najdy i jego gościa o naukach przedmałżeńskich.
Proszę księdza, nauki przedmałżeńskie. Bardzo ważna sprawa, nie wszyscy chyba zdają sobie sprawę, jak bardzo.
Często zdarza się, że młodzi przychodzą, bo akurat wiedzą, że trzeba taki kurs przejść, są uświadomieni przez księdza, z którym przygotowują się do małżeństwa.
Ksiądz Mirosław Matuszny, proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Lublinie.
Zdarza się niejednokrotnie, że przychodzą z takim negatywnym nastawieniem. Owszem, trzeba posiedzieć, swoje wysłuchać, zdobyć podpis i mieć święty spokój, jak to niektórzy powiadają. Jeżeli jednak kurs przedmałżeński jest dobrze prowadzony, bardzo często ci młodzi ludzie przekonują się w trakcie i rzeczywiście wiele potrafią z niego wynieść. Co więcej, okazuje się, że i tak też powinno być, że kurs przedmałżeński zwraca narzeczonym uwagę na rzeczy, które do tej pory może były dla nich albo oczywiste, chociaż pojmowane zupełnie inaczej, albo na rzeczy, które do tej pory nie poruszali w swoich jakichś osobistych rozmowach w przygotowaniu do małżeństwa. Wiele razy nawet słyszę takie świadectwa od par przygotowujących się do ślubu, że proszę księdza, wychodziliśmy z tych nauk i myśmy jeszcze ze sobą pewne rzeczy przedyskutowali, rozmawialiśmy, bo okazało się, że wcześniej nigdy nie zwróciliśmy na to uwagi. Było to dla nas albo kwestią dalekiej przyszłości, albo kwestią bardzo oczywistą. Okazało się, że w tym się bardzo różnimy. Mało wielu kapłanów podkreśla, że przy naukach przedmałżeńskich zdarzają się pary, które rezygnują, które po prostu dochodzą do wniosku, że tak wiele ich różni, iż ślubu nie powinno być właśnie dlatego, że się kochają, właśnie dlatego, że jedno drugiemu dobrze życzy. Wiedzą, że tak duże różnice są nie do przezwyciężenia. No i owszem, życzą sobie szczęścia, ale już zupełnie z kimś innym. Niektórzy duchowni wręcz żartują, że miarą tego, jak dobrze sprowadzony kurs jest to, czy ktoś rzeczywiście zrezygnuje, czy ktoś rzeczywiście bierze poważnie do swojego serca to, co jest mówione, konfrontuje to ze swoim życiem. Warto przypomnieć, iż sakramentalne małżeństwo nie jest tylko kontraktem, jak to jest w przypadku ślubu cywilnego, ale jest przymierzem małżeńskim, przymierzem sakramentalnym, w którym sam Jezus Chrystus jest stroną tego przymierza, prawda? Przecież przy księdze małżeńskiej mamy wezwanie, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej Wszyscy Święci, więc jeżeli młodzi ludzie będą w dniu swojego ślubu wzywać Pana Boga na świadka własnej prawdomówności, będą go wzywać, aby uczynił ich miłość na wzór miłości Chrystusa do Kościoła, no to ze strony ludzkiej powinni też dać od siebie to, co najbardziej wartościowe, to, co najpiękniejsze, mówiąc o postawie swojego serca, postawie swojej duszy, aby się dobrze przygotować.
Nie pojawia się czasami taka myśl, że to kolejny obowiązek, że kolejna rzecz, którą trzeba odhaczyć na liście. Wiadomo, salę na wesele rezerwuje się 2 lata wcześniej.
Właśnie tu jest niekiedy problem, że młodzi, którzy by chcieli potraktować to jako dodatkowy obowiązek zbędny, bo przecież chodziliśmy na katechezę, przecież jesteśmy ludźmi wierzącymi, chodzimy do kościoła, byłoby to największą tragedią i takim zadatkiem na nieudane małżeństwo. Ja używam takiego prostego porównania dla młodych ludzi. Mówię, ile kosztuje was przygotowanie tego jednego dnia od strony technicznej, mówiąc o weselu, prawda? Tysiące szczegółów dotyczących, nie wiem, wystroju sali, sukni panny młodej, także czasami stroju świadków, jaka muzyka. I to wszystko, mówię, słuchajcie, robicie na jedno popołudnie bądź jedną noc. Pół roku czy rok przygotowań. Niewyobrażalne czasami koszty, o których jak człowiek w to nie zacznie zagłębiać, to nie zdaje sobie sprawy. A pytam, ile czasu poświęcacie na inwestycje w resztę życia? czyli we własne małżeństwo od strony duchowej. Jeśli pół roku przygotowań ma pójść i zostać w jakiś sposób skonsumowany przez tą jedną noc, żeby dobrze wyglądać, żeby dobrze się bawić, żeby goście byli zadowoleni, to pomyślcie o własnym życiu małżeńskim i rodzinnym, bo właśnie nauki przedmałżeńskie, czy w ogóle przygotowanie do małżeństwa i rodziny, to jest inwestycja w całą resztę życia, nie tylko w dzień ślubu, bo dzień ślubu jakoś się odbędzie, prawda? Ja już miałem nawet takie śluby, gdzie było obecnych na łącznie 5 osób, para młoda, świadkowie i kapłan błogosławiący i były tak samo ważne i czasami one bardziej zapadły gdzieś głęboko w pamięci z różnych względów niż najbardziej huczne wesela czy śluby, gdzie przy ołtarzu stało 15 księży. Więc warto o tym pomyśleć, że przygotowanie do sakramentu małżeństwa to jest przygotowanie do całego życia, które młodzi chcą i mają spędzić wspólnie. Jeśli to się zaniedba, to będzie czas nie do nadrobienia.
Jaką formę mają kursy przedmałżeńskie w archidiecezji lubelskiej?
Rzeczywiście w archidiecezji lubelskiej są różne sposoby przygotowania sakramentu małżeństwa. Najogólniej to, co jest wymagane przez prawo, to jest 10 kateches przygotowujących do sakramentu małżeństwa, udział w skupieniu przedślubnym i czy spotkania w poradni rodzinnej na temat naturalnego planowania rodziny. Natomiast są też takie kursy zamknięte, gdzie od początku do końca jest to ta sama grupa, gdzie to się odbywa metodą warsztatową. Notabene, tu mogę tak troszeczkę zdradzić rąbek tajemnicy, że w przyszłym roku akademickim taki kurs będzie również w parafii nawrócenia świętego Pawła. Natomiast to minimum, na które zwracamy uwagę, które akcentujemy, to 10 konferencji, 10 spotkań, plus tak jak powiedziałem, 3 w poradni rodzinnej i dzień skupienia dla narzeczonych. I one mogą być metodą wykładową czy metodą warsztatową. To już tak naprawdę decyduje prowadzący. Natomiast w parafii nawrócenia świętego Pawła staramy się jakby to łączyć. Czyli mówiąc krótko, żeby to nie był suchy wykład, bo rzeczywiście młodzi czasami oderwani od swoich zajęć, od pracy, przychodzący w czwartek, 15:15 na konferencję, no by nie spoglądali szybko na zegarki, kiedy nas ksiądz puści, więc staramy się też troszeczkę wciągać tą grupę, dialogować z narzeczonymi, a w tym roku w szczycie sezonu było po 30 par na takim kursie, więc to jest duża grupa, bo to oznacza około 60 osób w sali. Powiem w ten sposób, że właśnie czasami wypowiedzi narzeczonych, same świadectwa, które dają, zwracanie uwagi na konkretne sytuacje, jakie już zaistniały w narzeczeństwie, czy jakie dostrzegają czasami w małżeństwach swoich znajomych, przyjaciół, może rodziców, one są bezcennym, jeżeli tak można powiedzieć, materiałem, na którym można pracować, na który też uwrażliwiają innych, bo inaczej jest, jeżeli ksiądz tylko mówi, inaczej, jeżeli poszczególne pary jakby wnoszą coś do tego ze swojego życia i zwracają uwagę na to, co jest dla nich istotne, co jest dla nich ważne. I wtedy rzeczywiście jest to też takie przedpole do tego, by po zakończonej konferencji para poszła wspólnie na pizzę i dokończyła tą rozmowę, która była rozpoczęta na konferencji przedmałżeńskiej, już ze sobą rozmawiając o tym, co jest ważne dla nich w dalszym życiu osobistym i życiu małżeńskim.
W nawiązaniu też do rozmowy, ważna informacja. Biskupi mówią o potrzebie służby małżeństwu i rodzinie oraz osobom w związkach niesakramentalnych. Podczas konferencji Episkopatu Polski na 379. zebraniu plenarnym przyjęli biskupi wytyczne pastoralne do adhortacji Amoris Laetitia. O szczegółach ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Konferencja Episkopatu Polski na zebraniu plenarnym 8 czerwca przyjęła wytyczne pastoralne do adhortacji papieża Franciszka Amoris Laetitia o miłości w rodzinie. Księża biskupi podkreślają potrzebę służby narzeczonym, małżonkom i rodzinom oraz osobom żyjącym w związkach nieregularnych wedle proponowanych przez papieża Franciszka kryteriów duszpasterskich, jakimi są przyjęcie, towarzyszenie, rozeznawanie i integracja. Dokument nie podejmuje kwestii komunii świętej dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych.
Więcej także na temat tego dokumentu biskup Andrzej Czaja.
Sam tytuł, wytyczne pastoralne do adhortacji Amoris Laetitia, wskazuje od razu adresata. Tym adresatem są nasi duszpasterze Kościoła w Polsce. Dokument nosi charakter z jednej strony drogowskazu, a równocześnie z drugiej strony jakby listu intencyjnego. Czyli chodzi o takie zakreślenie drogi, jak kształtować dzisiaj nasze duszpasterstwo i narzeczonych, i małżonków, a także osób, które znalazły się w sytuacji trudnej, czy też w związkach nieregularnych. A równocześnie, i to zwłaszcza w zakończeniu, wyraźnie też wyrażamy swoje intencje, co będzie w najbliższym czasie też jeszcze naszym zadaniem i co chcemy właściwie podjąć. Z pewnością od dłuższego czasu były wyczekiwane te wytyczne, ten dokument. Powiem, że u źródła tego dokumentu jest więc też pewna taka droga, którą my, pasterze, biskupi, przebyliśmy od momentu właściwie promulgacji Amoris Laetitia do dziś. Ewolucja mentalna, można powiedzieć. U początku byliśmy bardziej w takim punkcie, trzymajmy się przede wszystkim familiaris consortio. Sytuacja jednak pokazuje nam, że po pierwsze Amoris Laetitia Letizia w żaden sposób nie narusza ani doktryny, ani kodeksu prawa kanonicznego, natomiast piękną drogę wskazuje wyjścia i udrażniania duszpasterstwa małżeństw i rodzin, a po drugie my widzimy, że my musimy naprawdę na wielu poziomach podjąć pewne nowe działania, a więc realizując to, co do tej pory, też musimy podjąć nowe zadania, ponieważ wiele małżeństw i rodzin boryka się z coraz większym kryzysem i wiary, i miłości. Stąd musimy na różne sposoby próbować inaczej, lepiej, bliżej. No i to właśnie pokazuje nam pięknie w tymże dokumencie po synodalnym papież Franciszek. I dlatego, no cóż, cóż zrobić, jak nie przede wszystkim chcieć skorzystać z tego. Dokument składa się ze wstępu, zakończenia i czterech punktów. We wstępie wskazujemy na to, że widzimy w Amoris Laetitia wyraz wielkiej troski papieża o zdrową kondycję miłości małżeńskiej i rodziny chrześcijańskiej, że jest to też taka inspirująca aktualizacja Ewangelii rodziny, którą Kościół stale głosi i stara się realizować. Tutaj też widzimy, iż jest to dokument, w którym papież wzywa do bardziej ewangelicznego podejścia do narzeczonych, małżonków, do rodzin, a równocześnie stanowi ten dokument taką formę konkretyzacji wcześniejszych takich ojcowskich wezwań papieża Franciszka do duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia nas, pasterzy. Więc mamy nadzieję, że ta interpretacja i praktyczna aplikacja założeń Amoris Laetitia przyczyni się niewątpliwie do wzrostu, umocnienia i rozwoju rodzin, ich miłości, świętości, pomoże nam udrożnić nasze duszpasterstwo w tym zakresie. Zachęcam do lektury. Mogę tylko jeszcze ogólnie powiedzieć, że pierwsza część tegoż dokumentu to jest prezentacja zasadniczych akcentów nauczania papieża Franciszka, a więc zakreślenie w ogóle kontekstu tej nauki zawartej w adhortacji. Następnie właściwie mówimy, co my już robimy jako Kościół w zakresie duszpasterstwa narzeczonych i małżeństw i co jest do podjęcia na rzecz rozwoju radości, miłości w małżeństwie i rodzinie. Tutaj biorę za podstawę tego stwierdzenia, no, lansowany wyraźnie przez papieża Franciszka, ten zwrot radość w miłości, że to jest też pewien cel tego całego naszego działania duszpasterskiego. I tutaj jest omówiona ta droga papieża Franciszka, przyjęcie, towarzyszenie, rozeznawanie, integracja jako cztery zasadnicze postawy, których nie może Kościołowi braknąć nie tylko zresztą w samym duszpasterstwie małżeństw i rodzin, ale w ogóle w duszpasterstwie. Trzeci punkt, trzecia część to przedstawienie nowych impulsów duszpasterskich dla narzeczonych, dla małżonków, a także dla osób, które znalazły się w sytuacjach trudnych i nieregularnych. I czwarta część to już takie bardzo konkretne też wezwanie do pastoralnego rozeznania i pokazanie logiki integracji z Kościołem. Tu wyraźna ta treść jest w świetle 8 rozdziału Amoris Laetitia. W zakończeniu natomiast, tak jak wspomniałem, wyrażamy pewne nasze intencje, bo dokument jest właściwie takim też w pewnym sensie dzwonkiem, tak? Podejmujemy, nie ma co dalej czekać. To, co wynika z obrad synodalnych i z adhortacji papieża Franciszka, podejmujemy, ruszamy w drogę i teraz ruszając, co na pierwszym miejscu, o czym nie możemy zapomnieć. Pozwolę sobie tylko tutaj może w punktach zwrócić uwagę na to, że wyraźnie mówimy o potrzebie nowelizacji Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin dla Kościoła w Polsce, o potrzebie przygotowania diecezjalnych czy metropolitalnych instrukcji wykonawczych, a także mówimy o potrzebie powołania do życia ośrodków służby małżeństwu i rodzinie jeszcze bardziej w diecezjach naszych. No i bardzo ważna rzecz to jest problem formacji, właściwie wypracowania programu i określenia kształtu przygotowania kapłanów do podejmowania tej drogi towarzyszenia wiernym i rozeznawania ich konkretnej sytuacji.
A teraz teraz jeszcze ważne informacje związane także z życiem Kościoła na świecie. Stany Zjednoczone właśnie oddały Watykanowi jedną z rzadkich kopii listu Krzysztofa Kolumba, który po powrocie z wyprawy do Ameryki napisał do króla Ferdynanda Aragońskiego i królowej Izabeli. Wartość dokumentu z 1493 roku skradzionego z Biblioteki Watykańskiej to 1 200 000 dolarów. Takie to oto informacje także docierają do nas. Teraz czas na podsumowania. Podsumowania dokonali też wolontariusze Caritas, szkolnych kół Caritas Archidiecezji Lubelskiej, którzy to spotkali się w Lublinie. Ponad 350 wolontariuszy przybyło do siedziby Caritas, a to spotkanie było formą podziękowania za cały rok szkolny, mówi dyrektor lubelskiej Caritas, ksiądz Wiesław Kosicki.
Dzisiejszy dzień jest okazją do podziękowań, do tego, żeby w formie pikniku spotkać się, zintegrować, pobawić, powspominać ten miniony czas i przede wszystkim zaapelować do innych młodych ludzi, którzy na pewno mają dużo wolnego czasu, czasem nie wiedzą, jak ten wolny czas wykorzystać, aby włączali się w te grupy wolontariuszy.
A właśnie potrzeba pożytecznego spędzania wolnego czasu ściągnęła do wolontariatu w Caritas Ewę Zwolińską i Michała Stelmaszczyka.
W ramach wolontariatu pomagamy w akcjach, na przykład zbieramy żywność w sklepach, które później są przekazywane właśnie tutaj do centrali Caritasu, z której one są później dostarczane do osób najbardziej potrzebujących w naszej archidiecezji.
Podobało mi się to, że możemy pomagać ludziom i stwierdziłam, że to jest dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu.
Wolontariusze, przypomnę, Caritas nie tylko zbierają żywność dla potrzebujących czy prowadzą zbiórki pieniędzy, ale także organizują korepetycje dla najmłodszych kolegów, którzy gorzej radzą sobie w szkole. Wolontariuszy Caritas spotkamy także przy okazji różnego rodzaju zbiórek, ale też spotkamy ich na wakacjach, bo przecież część z nich będzie opiekunami podczas wakacji organizowanych dla podopiecznych Caritas. A teraz z zaproszenia. Parafia grecko-katolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lublinie oraz Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza zapraszają na wystawę ikon. Ten wernisaż będzie miał miejsce w cerkwi grecko-katolickiej przy Alei Warszawskiej już dziś o godzinie 11:15. Wystawę tę można oglądać do 29 lipca. Dziś uroczyste otwarcie tej wystawy. Także kto z Państwa chciałby zobaczyć te przepiękne ikony, to taką możliwość ma. Cerkiew grecko-katolicka przy Alei Warszawskiej mieści się, przypomnę, na terenie skansenu. Zaproszenie na 18 czerwca też mamy. Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium zaprasza na konferencję. W 1949 roku Lublin stał się Częstochową. Ta konferencja będzie miała miejsce w Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim od godziny 18. A w programie między innymi zapowiedź tej książki, ale także prezentacja kalendarza maryjnego na rok 2019, który został zilustrowany fotografiami polichromii oraz obrazów pochodzących z Archikatedry Lubelskiej. To wydarzenie 18 czerwca, a więc już jutro o godzinie 18 na Zamku Lubelskim. Teraz jeszcze zapowiedź tego, co będzie się działo 30 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Giertrwałckiej. Z inicjatywy arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego, odbędzie się Dzień Pokut pod hasłem od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej. Przypomnę, że w Giertrwałdzie, miejscu maryjnych objawień przed 140 laty, organizatorzy pragną zaprosić wszystkich Polaków do pochylenia się na nowo nad przesłaniem Matki Bożej i jej wezwaniem do modlitwy i do walki ze słabościami i wadami zniewalającymi nasz naród. Wydarzenie wpisane jest bardzo mocno także w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. No i to wydarzenie będzie miało miejsce 30 czerwca, także Państwa o tym informuję i oczywiście zachęcam, kto może to i ma taką okazję, do udziału w tychże właśnie wydarzeniach. Te wydarzenia rozpoczną się o godzinie 9:00, później w planie jest jeszcze Droga Krzyżowa, nabożeństwo pokutne z adoracją Najświętszego Sakramentu i spowiedzią indywidualną, no i tradycyjnie i oczywiście też musi być uroczysta msza święta, taka także będzie miała miejsce. Szczegóły i bliższe informacje, a także zgłoszenia dostępne są na stronie archwarmia.pl. Wystarczy też wpisać Archidiecezja Warmińska i też Państwo dotrą do programu tego spotkania, to przypominam 30 czerwca. I jeszcze jedna informacja, 1 i 2 lipca będzie miała miejsce 81. już ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka odbywać się będzie pod hasłem w służbie Bogu i Ojczyźnie. Ci, którzy chcieliby wziąć udział w tej pielgrzymce, powinni się zapisać. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Archidiecezji Lubelskiej, ale także na stronie katechezalublin.pl. To jest informacja dla nauczycieli, dla wychowawców, którzy chcą w tej pielgrzymce wziąć udział. teraz mam kilka zaproszeń dla Państwa. Zaproszeń na dzień dzisiejszy, bo sporo się dzieje w naszej diecezji. Na przykład w parafii pod wezwaniem Ciała i Krwi Pańskiej w Turce będzie festyn familijny. Odbędzie się on już dziś. Początek zabawy o godzinie 15:00 będzie promowanie wartości prorodzinnych przez wspólną zabawę, integrację, animację całych rodzin. Będzie można zobaczyć, jak wprowadzić zdrowy styl życia do naszej codzienności. Będzie także możliwość porozmawiania z sąsiadami, a nawet czasem pewnie i ich poznania. Sporo się dziś dzieci będzie w Turce, to od godziny 15:00 warto też tam zajrzeć, myślę. Zabawy festynowe poprzedzi też warsztat profilaktyczny dla rodziców dotyczący uzależnień, zagrożenia realne i wirtualne, czyli jak być czujnym, a nie przeczulonym rodzicem. Takie warsztaty poprowadzi pedagog i pracownik poradni psychologicznej, to od godziny 14:00. Później będzie oficjalne otwarcie festynu, później już tylko atrakcje, malowanie twarzy, modelowanie balonów, zabawy z animatorami, no i oczywiście występy najmłodszych. Będą też gry, loterie, konkursy i wystawy. Mnóstwo w Turce dziać się będzie. Dziś także festyn w parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w Lublinie. Już po raz 7 taki festyn będzie miał miejsce, festyn ze świętym Janem Pawłem II. Przy kościele, przy ulicy Fulmana 9 w Lublinie. Początek o 13:30. Będzie się sporo działo, bo będzie między innymi poczęstunek, będzie bieg z kremówką i gry planszowe. Pojawią się przedszkolaki na scenie, można będzie również rodzinnie zaśpiewać. No i wystąpią goście. Msza święta dziękczynna z okazji 25-lecia kapłaństwa księdza proboszcza i wyjątkowe uroczystości także z tym związane zaplanowano na godzinę 18:00, ale wystąpi także Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Opola Lubelskiego, to o 19:30, no i koncert gwiazdy, czyli koncert zespołu Tomasza Kamińskiego, to o 20:15, mniej więcej. Tak jest plan tegoż oto festynu ze świętym Janem Pawłem II w Lublinie. Chętnie informacje na ten temat mogą znaleźć na stronie oczywiście parafii świętego Jana Pawła II w Lublinie, a także na stronach archidiecezji lubelskiej. Zaproszeni są wszyscy. Zachęcam Państwa także do sięgnięcia po prasę katolicką w niedzieli lubelskiej, między innymi o spotkaniu przyjaciół seminarium. Takie spotkania odbywają się co jakiś czas w naszej diecezji. Można poczytać, jak przebiegało także tegoroczne. Jest o potrójnym jubileuszu, który miał miejsce w parafii pod wezwaniem Piotra Jerzego Frasattiego. Jest również o wydarzeniach Starła z Wojsławic, ale również z tego, co działo się w parafii świętego Andrzeja Boboli w Babinie. I nie tylko, bo jeszcze i informacje z Siedliszcza oraz oczywiście z Garbowa Cukrowni. Muzyka wyraża wiarę, czyli o tym, o czym Państwu mówiłam, o festiwalu, ten się już odbył. I takie też informacje na temat tego, jak to wyglądało, można znaleźć na stronach Lubelskiej Niedzieli. Zajrzyjmy jeszcze, jest także, proszę Państwa, relacja z koncertu Chwały i o ośrodku pomocy postpenitencjarnej, który powstał w Lublinie. Mówiłam Państwu także o tej inicjatywie. Dziś w niedzieli można także te informacje znaleźć. Natomiast w gościu niedzielnym relacja z Marszu dla Życia i Rodziny. Marsz w ubiegłym tygodniu miał miejsce. Dziś można poczytać już i znaleźć informacje. Jest o wielkim festiwalu samolotów, który odbył się w Lublinie. No i o biegach Caritas, które także miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Rozmowa z mecenasem Stanisławem Estrajchem, dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, o edukacji prawników, egzaminach i praktyce na rzecz klienta. To także jest artykuł, który Państwu polecam. Niezwykły dar, podsumowanie akcji, jaka ma miejsce na terenie archidiecezji lubelskiej, a która skierowana jest do podopiecznych hospicu imienia Małego Księcia w Lublinie. Jest obszerny artykuł również o zjeździe absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i sporo jeszcze innych informacji. Zachęcam Państwa więc do sięgnięcia po gościa lubelskiego, po niedzielę, a także po inne gazety, a także po inne wydawnictwa katolickie. Busola. W Busoli czas teraz na słowa najważniejsze. Te słowa przypomni Ryszard Majewski, natomiast komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładnia.
Ewangelia według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojdzie, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównujemy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawiamy? Jest ono jak ziarenko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
Dzisiaj punktem odniesienia w naszych rozważaniach będzie system monetarny. Bowiem talent za czasów Jezusa równał się wartości 6 tysięcy dniówek, czyli jeden talent to równowartość ponad 30 kg złota lub srebra. Czyli nasz bohater przekazał 8 talentów swoim sługom. A to już naprawdę poważna suma. Jeden otrzymał 5 talentów, drugi 2, trzeci 1 talent. Wszyscy otrzymali równe szanse, co nie oznacza, że mieli tyle samo do zrobienia. Wielkość powierzonego majątku była dostosowana do ich osobistych możliwości. Zobaczcie, ten musi więcej pracować, który ma więcej talentów. Oczywiście możemy zastanawiać się nad sprawiedliwością Boga, że od jednych wymaga bardzo dużo, a od innych trochę mniej. Możemy nawet się denerwować, dlaczego ten ostatni otrzymał tylko jeden talent. Ale pamiętajmy, że to był bardzo duży majątek. 30 kg złota. To nie było mało. Ale pamiętajmy też, że on nawet tego nie umiał pomnożyć. Co to oznacza? Jezus od każdego, jasno to wynika z dzisiejszej przypowieści, będzie żądał owoców z pomnożenia talentów, które otrzymaliśmy, bo talenty, które są darem od Boga, nie są nam dane, tylko zadane. Dlatego spróbujmy najpierw przyjrzeć się temu, który otrzymał tylko jeden talent. Czy on był rzeczywiście leniwy? Przecież te 30 kg złota lub srebra musiał ukryć, a więc musiał znaleźć ziemię, czyli jakąś bardzo bezpieczną działkę. Musiał na tej ziemi wykopać dół, odpowiednio te pieniądze zabezpieczyć, aby w ziemi nie uległy zepsuciu. I pewnie albo sam, albo kogoś wynajmował i pilnowali tej ziemi, by nikt nie ukradł tego majątku. A wszystko to dlatego, iż bardzo bał się swojego pana. Bo wiadomo, że każda operacja finansowa, każde działanie jest jakimś ryzykiem. Czyli on wolał stracić, bo przecież dołożył do tego interesu, niż zaryzykować i pomnażać te dobra. Lęk przed odpowiedzialnością, lęk przed przyszłością spowodował, że ten trzeci sługa tylko skarżył pana, kiedy zdawał raport ze swojej działalności. Brak zaufania, brak gorliwości. No właśnie, nie wiem. Ale odnosząc tę sytuację do życia duchowego, w momencie, gdy w sercu zagości obraz Boga, który tylko jest wymagający, wyliczający, sprawdzający, pamiętliwy, groźny, to też zakopiemy talenty w głębi naszych serc. Człowiek wtedy najprawdopodobniej nic złego nie zrobi, ale również nie zrobi nic dobrego. A wiem o tym, że tylko ten, który nic nie robi, nie popełnia błędu. I po jakimś czasie już nie będzie wiadomo, czy jest on zalękniony przed odpowiedzialnością wobec Boga, czy tylko leniwy. Nie można żyć w postawie unikania grzechu z lęku przed konsekwencjami, czyli piekłem. To bardzo odczłowiecza. Zaryzykować pomnażanie talentów to z jednej strony rozwijać łaskę miłości, którą otrzymaliśmy od naszego Boga i to jest ten największy talent, a z drugiej strony otwierać się na świat, na człowieka i nie być samolubnym, zamkniętym w sobie, nawet bardzo pobożnym, nie robiącym nikomu krzywdy człowiekiem. Moim zdaniem lepiej narazić się na trudności i czynić dobro, niż być uduchowionym i obojętnym człowiekiem.
Czas busoli dobiega końca. Życzę Państwu spokojnej i dobrej niedzieli i dobrego tygodnia pracy. Dla niektórych to już jest ostatni tydzień nauki, a później już wakacje. Ale my się jeszcze usłyszymy w przyszłym tygodniu. Przed wakacjami, no prawie przed wakacjami. Można powiedzieć, że na samym początku tego wyjątkowego czasu dla uczniów i nauczycieli także. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień.